Umiłowani bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bardzo się cieszę, że mam ten przywilej, aby podzielić się z Wami słowem prawdy. Bardzo się cieszę, że mogę widzieć Wasze uśmiechnięte oblicza. Mam nadzieję, że ta przerwa dodała wszystkim sił, które pozwolą nam wspólnie rozważać słowo prawdy. Na wstępie chciałem przekazać bardzo gorące pozdrowienia od zborów, którym ostatnio miałem przywilej usługiwać. No właściwie ze względu na okres wakacyjny, to był to zbór w Leżachowie. Również, ale to już te pozdrowienia były przekazane, ci wszyscy, którzy byli na obozie młodzieżowym w Łosińcu. Moja żona, moi teściowie, również moja szwagierka, siostra Ruta. Wszyscy życzą Wam wielu łaski błogosławieństw pańskich na drodze Waszego poświęcenia. Drodzy, zawsze, jak wiedzą na pewno ci bracia, którzy przygotowują tematy, jest zawsze taki dylemat, jaki temat wybrać. Co będzie korzystne w rozważaniach, w szczególności dla całego zboru konwencyjnego. I drodzy, chciałbym, abyśmy wspólnie przypomnieli sobie bardzo starą historię, bardzo przykrą historię, która wydarzyła się już ponad 6000 lat temu, i spróbowali z tej historii wyciągnąć wnioski. Oczywiście będą to przede wszystkim wnioski, które znaleźli w tej historii słudzy pańscy. Będzie temat to zatytułowany nauki, albo inaczej lekcje wypływające z postępku Kaina. Będziemy opierać nasze rozważania o doskonale braterstwu znaną historię, zapisaną w pierwszej księdze Mojżeszowej w 4 rozdziale, w wersetach od 1 do 15, ale będziemy starali się sięgnąć nie tylko do tej historii i przypomnieć sobie to, co się tam działo, bo ta historia jest bardzo krótka, ale przede wszystkim postaramy się wyciągnąć, tak jak wskazałem, wnioski, bardzo daleko idące wnioski dotyczące naszego życia. A takim mottem, można powiedzieć, który będzie jedną z podstawowych części naszych rozważań, to myśl, którą braterstwo również doskonale znana, zapisana jest przez Jana w pierwszym jego liście, w 3 rozdziale i wersecie 15, które pogłębia myśl, która będzie wynikała z naszej historii. Mianowicie Jan podaje tam takie bardzo wysokie wymaganie i dotyczące poświęconych dzieci Bożych. I mówi tak. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma żywota wiecznego. Drodzy, tak jak już wspomniałem, historia, która będzie podstawą naszych rozważań, to historia bardzo smutna i bardzo przykra. My ją doskonale znamy i na pewno, kiedy pierwszy raz ją słyszeliśmy jako małe dzieci, bardzo przeżywaliśmy te wydarzenia, które mówią nam o tym, jak wydarzyło się pierwsze morderstwo w dziejach ludzkości. I może ktoś mógłby powiedzieć, drogi bracie, czy w Biblii nie ma historii pozytywnych, z których można byłoby wyciągnąć jakieś wnioski? Musisz zajmować się tak smutną i przykrą historią? Otóż, drodzy, nawet z czyjegoś złego postępku i wielkiego grzechu można wyciągnąć lekcje również i dla nas. Ja myślę, że wy doskonale sobie zdajecie z tego sprawę, a chyba każdy z nas pamięta to, co apostoł Paweł zawarł w 2 liście do Tymoteusza w 3 rozdziale, wersecie 16. A te słowa brzmią: wszystko pisma od Boga jest natchnione. I tam apostoł Paweł mówi, że jest pożyteczne między innymi ku nauce i ku strofowaniu i ku naprawie. A więc zobaczymy, ile lekcji będziemy my w stanie wyciągnąć z tej bardzo smutnej historii. Przenieśmy się, tak jak wspomniałem, ponad 6000 lat temu, do czasów, kiedy jeszcze było bardzo niewielu ludzi na ziemi. Byli Adam z Ewą. Biblia wspomina nam o Ablu, o Kainie, o ich synach. I werset 1 mówi nam tak. A Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. I wtedy rzekła: wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. A potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Drodzy, mamy tutaj bardzo króciutkie wspomnienie o tym, że Adam i Ewa mieli dwóch synów, Abla i Kaina. Natomiast Słowo Boże nam milczy, jaki czas upłynął między narodzeniem jednego i drugiego. Natomiast werset drugi wskazuje nam jeszcze jedną rzecz. Druga część, a może przeczytam jeszcze werset drugi, w całości mówi nam tak. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Nie wiemy, jaki czas upłynął między narodzeniem jednego i drugiego syna. Nie wiemy również, jaki czas upłynął do tego sformułowania, że jeden był pasterzem trzód, a drugi uprawiał rolę. Na pewno nie były to już malutkie dzieci. Słudzy pańscy mówią nam, że z pewnością byli to już dorośli mężczyźni, zajmujący się od dłuższego czasu swoim rzemiosłem. Możliwe nawet, że mieli oprócz swoich rodzin nawet jeszcze potomstwo. Z czego można taki wniosek wyciągnąć? Przesuniemy się troszeczkę w czwartym rozdziale do wersetu 17, gdzie po zakończeniu tej smutnej historii, kiedy to Kain opuścił tak gościnne, można powiedzieć, tereny, na których wcześniej zamieszkiwał. Werset 17 mówi tak. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Enocha. A więc widzimy, że Kain na pewno miał już żonę w tym okresie czasu. I teraz Biblia nam bardzo króciutko dalej mówi w wersecie trzecim w ten sposób. Po niejakim czasie, tak mówi Nowy Przekład, a niektóre Biblie mówią, po wielu dniach Kain złożył Panu ofiarę z płodów rolnych. A więc widzimy, że przez pewien czas zajmowali się swoją działalnością. Jeden z nich, jak czytaliśmy, zajmował się uprawianiem roli, drugi był pasterzem trzód i po pewnym czasie złożył Kain swoją ofiarę. I przeczytam początek wersetu czwartego. A Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i tłuszczu ich. I teraz na chwileczkę zatrzymajmy się nad tymi sformułowaniami. Biblia niczego nam nie podaje dokładnego odnośnie postawy życia ani Abla, ani Kaina. Nie wiemy o nich niczego, ani dobrego, ani złego do tego momentu. Czego możemy być również pewni? Każdy z nich, wtedy kiedy składał ofiarę, złożył ofiarę na pewno z najpiękniejszych okazów swojej pracy. Abel ze zwierząt, na pewno pięknych, wybranych, a Kain, tak jak czytaliśmy, z płodów rolnych. I drodzy, na pewno były to piękne płody rolne, piękne owoce, piękne warzywa. Na pewno nie przyniósł tam niczego, co jemu samemu by się nie podobało. On wiedział, że ta ofiara ma być przedstawiona Bogu. I teraz, drodzy, przechodzimy do rzeczy, która dla wielu ludzi jest bardzo trudna do zrozumienia. Dlaczego? Mamy tutaj tylko bardzo króciutkie zdanie, ale zdanie, które przyniosło wiele konsekwencji. Końcówka wersetu czwartego mówi nam tak. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, i początek wersetu piątego, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał, czyli nie uznał tej ofiary. I pojawia się bardzo ważne pytanie. Dlaczego Bóg nie przyjął ofiary Kaina? Spotkałem się z takim poglądem, że Kain na pewno musiał uczynić coś złego. Albo jego postawa życiowa się Bogu nie podobała, albo płody rolne, które dostarczył, były nieładne i w związku z tym Bóg tej ofiary nie przyjął. Niektórzy mówią, Bóg chciał w ten sposób zlekceważyć Kaina. Lekceważył jego ofiarę. Myślę, że powód, o którym za chwileczkę powiemy, na pewno musiał być zgodny z boskim charakterem. Czyli jeżeli będziemy jakiekolwiek wnioski wyciągać, to musimy być pewni, że cokolwiek byśmy nie powiedzieli, musi być zgodne z boską miłością i sprawiedliwością. Inaczej Bóg by w ten sposób nie postąpił. Drodzy, co również warto tutaj podkreślić? Minęło bardzo niewiele czasu od upadku naszych pierwszych rodziców. I z pewnością Kain i Abel byli jeszcze bardzo bliscy doskonałości. Tak jak powiedzieliśmy, nic nie wiemy o postępowaniu i zachowaniu Kaina i Abla wcześniej. Co również warto podkreślić. Na pewno ofiara Kaina była dobra. Co w takim razie było złe? Co było nieodpowiednie? Otóż, drodzy, Kain nie wiedział, że ofiara, którą składa Bogu, nie jest zgodna z boskimi oczekiwaniami. Że ta ofiara nie może być przez Boga przyjęta, chociaż byłyby to najpiękniejsze owoce i najpiękniejsze warzywa. Ja myślę, że każdy z nas, gdyby znajdował się na miejscu Kaina, byłby z pewnością przede wszystkim najpierw bardzo zaskoczony tym, że ta ofiara nie została przyjęta. I z pewnością każdemu byłoby bardzo przykro z tego powodu, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, gdybyśmy my jako dzieci ze szczerego serca przynieśli swoim rodzicom coś, co uważamy, że jest ładne, piękne, nad czym pracowaliśmy długo, dajemy to rodzicom, a oni tego nie chcą przyjąć. Czy wyobrażamy sobie uczucie dziecka w tym momencie, co by czuło? Na pewno zaskoczenie, na pewno smutek, na pewno przygnębienie i rozgoryczenie. Jak to? To, co było najpiękniejszego, nie może być przyjęte. Dlaczego? Z pewnością Kain rozmyślał długi okres czasu nad tym, co się wydarzyło. Werset 5, druga część tego wersetu mówi nam króciutko tylko tak. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. A więc był bardzo przygnębiony i bardzo smutny. Z pewnością był zły, że ofiara nie została przyjęta. I ja myślę, że zgodzicie się, braterstwo, również z myślami sług pańskich, którzy uważał, że Bóg jest niesprawiedliwy, bo jedną ofiarę przyjął, a jego ofiarę odrzucił. I teraz, drodzy, czy Bóg pozostawił Kaina samemu sobie? Doskonale wiemy, że widział jego serce. Z czego to można wyciągnąć? Werset 6 to słowa, które Bóg skierował do Kaina w tej bardzo trudnej sytuacji. Mamy powiedziane tak. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się twoje oblicze? Drodzy, czy Bóg nie wiedział, co się stało? Czy to pytanie zostało zadane w tym celu, żeby się dowiedzieć od Kaina, co się wydarzyło? Nie. Jak sami wiecie, są tak zwane pytania retoryczne. Przez to pytanie Bóg chciał powiedzieć Kainowi, Kainie, zastanów się tak naprawdę nad tym, co się wydarzyło. Przemyśl powody twojego gniewu, powody twojego smutku i rozgoryczenia. I co powinno się wtedy wydarzyć? Otóż, drodzy, po tym pytaniu Kain powinien zwrócić się do Boga z pytaniem. Bardzo prostym. Dlaczego? Panie Boże, wytłumacz mi, dlaczego nie przyjąłeś mojej ofiary? Dlaczego tak się właśnie wydarzyło? I również powinien zauważyć, że Bóg czyta jego serce, czyta jego myśli i widzi, że dzieje się coś tam takiego, co nie może mu się podobać. I czego możemy być, drodzy, pewni? Gdyby to pytanie zostało postawione przez Kaina, na pewno udzielona by została pełna odpowiedź, jakiej Bóg mógłby mu wtedy udzielić. I Kain mógłby wyciągnąć wspaniałą lekcję boskiej mądrości. Mógł być przekonany, że to wszystko, co Bóg czyni, jest zawsze pełne sprawiedliwości i również miłości nawet wobec niego. Kain mógłby również otrzymać odpowiedź, która dotyczyła wydarzeń, które miały miejsce troszkę wcześniej. W historii ludzkości bardzo niewiele wcześniej. Pamiętacie na pewno, braterstwo, co się wydarzyło, kiedy nasi pierwsi rodzice zgrzeszyli i zauważyli w wyniku upadku i grzechu, że są nadzy. Co sobie uczynili? Uczynili sobie zasłonę z liści figowych. Ale, drodzy, czy Bóg to zaakceptował? Czy Bóg to przyjął? Nie. Otóż w 3 rozdziale i wersecie 21 czytamy takie słowa. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Ktoś mógł powiedzieć, fakt bez znaczenia. Nie. My doskonale wiemy, że jest to coś bardzo ważnego, na co zwrócenie uwagi Kainowi pozwoliłoby mu zrozumieć coś o wiele głębszego. Drodzy, zobaczmy, żeby uczynić odzienie ze skóry, co trzeba uczynić ze zwierzęciem? No najpierw trzeba to zwierzę zabić. I myślę, że Bóg by mu wyjaśnił na pewno to, o czym również apostoł Paweł pisze w liście do Żydów, albo inaczej do Hebrajczyków, w 9 rozdziale, w wersetach od 18 do 22. My tylko odczytamy sobie werset 22, gdzie mamy powiedziane tak. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią. I teraz, drodzy, bardzo ważna myśl. I bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. A więc, drodzy, na pewno otrzymałby odpowiedź. To nie to, że twoja ofiara była brzydka, że owoce były nieodpowiednie albo warzywa były nieodpowiednie. Ale ja tutaj chciałem pokazać wspaniały typ na to, jaka ofiara jest mi miła. Że w przyszłości tego typu ofiara, mająca jeszcze głębsze znaczenie, odkupi cały rodzaj ludzki. Ale drodzy, w wersecie 7 czytamy dalej jeszcze ostrzeżenie, które Bóg kieruje do Kaina. Kiedy najpierw zapytał się go, dlaczego jest smutny, mówi dalej tak. Wszak byłoby pogodne twoje oblicze, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. A więc zobaczmy, że ostrzega Kaina. Widząc, co się dzieje w jego sercu, w jego umyśle, grzech czyha u twoich drzwi. To, co się dzieje w twoim sercu, to jest pierwszy krok do uczynienia czegoś jeszcze straszniejszego. Ale jak doskonale znamy, niestety dalej tą smutną historię, Kain nie wysłuchał ostrzeżenia, zlekceważył je. Tak był zacietrzewiony w nienawiści do swojego brata, w smutku, w goryczy, że uczynił najgorszą rzecz, jaką mógł uczynić. Zabił swojego własnego brata. I jeszcze, drodzy, zobaczmy, co w wersecie 7 mówi ostatnie zdanie. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Bóg widział, jakie myśli przychodzą do głowy Kainowi. Co się dzieje w jego umyśle i w jego sercu. I mówi, to cię kusi, żebyś to uczynił. Ale ty masz nad tym zapanować. I gdyby Kain skorzystał z pomocy Bożej, byłby w stanie zapanować nad tym, co pojawiło się w jego umyśle, a później również w jego sercu. A więc, drodzy, widzimy już tutaj, że Kain niestety wybrał bardzo niewłaściwą drogę. Dlaczego? Bo pozwolił, żeby zazdrość, gniew, rozgoryczenie zawładnęły najpierw jego umysłem, a potem i sercem. I drodzy, również bardzo dziwna rzecz. Zobaczmy, czy Abel uczynił Kainowi cokolwiek złego? Czy może w jakiś sposób oszukał Kaina? Czy może uczynił coś takiego, za co mógłby Kain być zły na Abla? Zobaczmy, złożył ofiarę i Bóg tą ofiarę przyjął. A przeciwko komu obróciła się cała złość i nienawiść Kaina? Czy przeciwko Bogu? Nie. Przeciwko Ablowi, który niczego złego mu nie uczynił. A więc zobaczmy, że od samego początku, tak jak odczytaliśmy te wersety, okazywał gniew, zamiast spytać się Boga, Panie, dlaczego tak się dzieje. Apostoł Piotr, w doskonale znanym wam wersecie, w pierwszym swoim liście, 5 rozdziale, wersecie 8, mówi nam, że szatan jest porównany do lwa ryczącego, który krąży i szuka, kogo by pożreć. A ta historia pokazuje, że w tej sytuacji szatan, jak lew, krążył wokoło Kaina, zaatakował go i wreszcie go zniszczył. Na pewno również, braterstwo, pamiętacie inną bardzo smutną historię króla izraelskiego Saula. pierwszej Samuelowej w 18 rozdziale, wersetach od 10 do 12, mamy opisaną również bardzo przykrą sytuację, w jakiej znalazł się król Saul. Jaką? Kiedy opuścił go Duch Pański. Kiedy jego gniew przeciwko pomazańcowi pańskiemu, przeciwko Dawidowi i właściwie można powiedzieć przestąpienie boskiego prawa doprowadziło go do tego, że stracił Ducha Pańskiego, ale wtedy co się działo? Duch przeciwnika atakował jego umysł i atakował jego serce. I teraz spróbujmy wrócić do motta naszego wykładu, do tego, co powiedzieliśmy, jest zapisane w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, wersecie 15. Drodzy, ja myślę, że dla każdego chrześcijanina, nawet nie powiem poświęconego dziecka Bożego, ale nawet dla każdego chrześcijanina, który zna Słowo Boże, każda myśl o literalnym zabójstwie no jest nie do pomyślenia. Ja myślę, że nikomu z nas nie pojawiły się takie myśli, aby komukolwiek wyrządzić taką fizyczną krzywdę. Dlaczego? No bo dowodziłoby to, że ten człowiek, no nawet można powiedzieć, nie jest chrześcijaninem, jeżeli miałby takie myśli w swojej głowie. Ale tak jak czytaliśmy ten werset, dla osoby wierzącej, dla w szczególności poświęconej, mamy jeszcze wyższe wymaganie, gdzie czytaliśmy, że jeżeli ktoś nienawidzi swojego brata, to w oczach Bożych jest to tak, jakby go zabił. No ale teraz, drodzy, ktoś może powiedzieć, drogi bracie, no ale czasami się człowiek tak zdenerwuje, tak się zirytuje jakąś sytuacją, że w głowie pojawia się taka myśl, nad którą staramy się zapanować, ale pojawia się taka myśl, gdzie może swojemu przeciwnikowi źle życzymy. Może niekoniecznie chcemy go zabić, ale życzymy mu śmierci. Jak odeprzeć takie myśli? Apostoł Jakub w 4 rozdziale, w wersecie 7 daje nam pewną podpowiedź i mówi tak. Poddajcie się tedy Bogu, a dajcie odpór diabłu, a ucieczy od was. I co również jest bardzo istotne. Wróćmy do historii jeszcze Kaina. Drodzy, wtedy, kiedy Kainowi zaczęły świtać w głowie takie myśli odnośnie wyrządzenia krzywdy swojemu bratu, czy już wtedy był uważany przez Boga za grzesznika? Ktoś może powiedzieć już tak. Nie, jeszcze nie. Dlaczego? Dopiero wtedy, kiedy zaczął te myśli przenosić do swojego serca. Na pewno pamiętacie taki przykład, który wiele razy słyszeliśmy na konwencji. Ja go sobie pozwolę jeszcze raz przypomnieć. Czy jesteśmy odpowiedzialni za ptaki, które latają nad naszymi głowami? Nie. Możemy tylko troszeczkę pomachać, żeby je odgonić, ale one i tak będą latać. Czy jesteśmy odpowiedzialni za myśli, które czasami przychodzą do naszej głowy? Tak jak wspomniałem, czasami zdenerwowani, na kogoś rozgoryczeni i źli. Może czasami te myśli są no takie, które nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek o nich się dowiedział. Ale drodzy, dopiero wtedy, kiedy te myśli zaczynają być rozważane, pielęgnowane i przenoszone do serca, to jest tak jak z tymi ptakami, które zaczynają robić gniazda na naszej głowie. Za to jesteśmy odpowiedzialni. A więc widzimy, że również i Bóg ocenia nas z tego punktu widzenia. Nie patrzy na nasz umysł. No bo, drodzy, gdyby tak faktycznie było, że Bóg miałby nas oceniać na podstawie naszego umysłu, to ja pierwszy mógłbym wziąć, zamknąć Biblię i śpiewnik, zejść z tej mównicy i iść do domu. Dlaczego? No bo cóż byłbym wart w oczach Bożych? Nic. Dopiero wtedy, kiedy Bóg może patrzeć na nasze serca, na nasze intencje, na nasze zamiary, tam może się dopatrzyć jeszcze czegoś dobrego. Ale w naszych umysłach dzieją się różne rzeczy. W liście Jakuba w 1 rozdziale, w wersecie 15 jest pokazany mechanizm pojawiania się grzechu, które pojawia się w człowieku. Tam jest taki werset, który mówi w ten sposób. Zatem pożądliwość począwszy rodzi grzech, a grzech będąc wykonany rodzi śmierć. I w odniesieniu do Kaina można byłoby powiedzieć, nienawiść zrodziła grzech, a grzech, który został wykonany, zrodził śmierć. Każdy z nas chyba przekonany jest również o tym, że Kain nie został zaatakowany w jednej chwili i nie uległ myślom przeciwnika w jednym momencie. Drodzy Państwo, bardzo rozsądny wniosek nam podają, że trwało to długi okres czasu, kiedy te myśli stopniowo były nasuwane. Ja myślę, że my również doświadczyliśmy takich doświadczeń w naszym życiu, gdzie przeciwnik bardzo powolutku, bardzo delikatnie, bardzo stopniowo nasuwał nam pewne niewłaściwe myśli. I początki mogły być bardzo delikatne, bardzo wyrafinowane. Ale kiedy nie odrzucaliśmy tego początku, kiedy nie protestowaliśmy na samym początku tych niewłaściwych myśli, to one rozwijały się coraz dalej. Kiedyś widziałem taki program dokumentalny, gdzie pokazywano, jak w dawnych czasach uzyskiwano duże bloki skalne. Nie miano tak wspaniałych maszyn, narzędzi jak teraz. I wydawałoby się, że robiono to w bardzo dziwny sposób. Otóż najpierw na bloku skalnym robiono taki malutki, cieniutki rowek. Później wiercono w co pewien dystans otwory, wbijano kołki drewniane i co robiono? Podlewano te kołki drewniane wodą. I co się okazywało? Nawet najtwardsza skała po pewnym czasie pod wpływem rozprężającego się drewna pękała tam, gdzie sobie życzyli tego ci, którzy chcieli uzyskać blok skalny. I drodzy słudzy Państwo, mówią, że przeciwnik szuka takich otworów, gdzie mógłby wbić takiego klina, a później tylko go podlewać. Podlewać go myślą o nienawiści, o niechęci do naszego bliźniego i patrzeć, jak nasze serca zaczynają pękać. A co wtedy zaczyna z nich wypływać? Gorycz i żółć, która może doprowadzić do tego, co czytaliśmy, że zaczynamy, można powiedzieć, okazywać nienawiść wobec naszych braci i sióstr. A więc, drodzy, cudzy Państwo mówią, abyśmy przede wszystkim strzegli naszych serc. No ja myślę, że wszyscy doskonale na pamięć znamy tą myśl, która jest zawarta w przypowieściach Salomonowych, w 4 rozdziale, w wersecie 23. Kiedy Salomon zwraca się do nas wszystkich z tymi słowami: nade wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca swojego. Dlaczego? No bo właśnie z niego pochodzi żywot. Drodzy, w Słowie Bożym znajdujemy wiele przykładów i pozytywnych, i negatywnych. Z jednej strony znajdujemy przykłady pozytywne takich jednostek, które potrafiły zapobiec, aby ten klin został wbity, ale również i takie, które pozwoliły na wbicie sobie tego klina, na podlewanie go przez przeciwnika i uległy jego subtelnym myślom. Mamy przykład, którego początek również wydawałby się bardzo przykry. Otóż w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, a w wersecie 31 znajdziemy słowa, które nasz Pan skierował do apostoła Piotra. I one troszeczkę przypominają słowa, które zostały skierowane przez Boga do Kaina. Tak jak Bóg ostrzegał Kaina, tak również nasz Pan ostrzegał apostoła Piotra. 22 rozdział, werset 31 mówi nam tak. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jako pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, kiedy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci twoich. I drodzy, wtedy, kiedy Piotrowi wydawało się, że on jak skała, nie ma żadnej rysy, żadnego pęknięcia, gdzie szatan mógłby wbić taki klin, to werset 34 mówi nam tak. A on rzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. Pamiętamy zapewnienia apostoła Piotra, któremu się wydawało, że jest pewien, że on jest w stanie umrzeć z naszym Panem. Ale Bóg widział rysę, którą przeciwnik wykorzysta. Ale dlaczego mówię, że ten przykład jest jednak pozytywny? No bo my, drodzy braterstwo, wiemy, że mimo początkowego upadku i tego, że się te słowa sprawdziły, To apostoł Piotr wyszedł obronną ręką z tego doświadczenia. I tak jak już tutaj Pan zapowiedział, kiedy się kiedyś nawrócisz, Piotrze, utwierdzaj braci swoich. Nasz Pan wiedział, że z tego doświadczenia Piotr się jeszcze podniesie. Ale końcowe momenty życia naszego Pana podają nam jeszcze inny przykład. Człowieka, który również był apostołem, a który niestety nie oparł się atakom przeciwnika. I zobaczmy w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, w wersetach 26 i 27 mamy już inną, zupełnie inną sytuację. I też ostrzeżenie, jakie było kierowane przez naszego Pana. A Jezus mu odpowiedział, to jest ten, któremu ja podawszy umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. Drodzy, zobaczmy, chciał powiedzieć jeszcze Judaszowi, zastanów się nad tym, co ty robisz. Ale zobaczmy werset 27. Co się stało? No to, o czym już kiedyś wspominaliśmy. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Czyli opuścił go Duch Pański, a pozwolił się owładnąć duchowi przeciwnika. I drodzy, my jesteśmy pewni tego, że tak jak mówi nam nasz Pan w Ewangelii Marka, mamy te słowa zapisane w 13 rozdziale i w wersecie 22, to i w dawnych czasach, i w tych czasach, które żyjemy, szatan, gdyby mógł, to zwiedzie nawet i wybrane Boże, tak jak mamy tutaj powiedziane. A więc te ataki przeciwnika są naprawdę wyjątkowe. I tak jak słyszeliśmy, i pierwszy, i drugi wykład dotyczą różnej sfer naszego codziennego życia. Ale drodzy, ktoś mógł powiedzieć, drogi bracie, ty nas dzisiaj tylko straszysz. Mówisz o atakach przeciwnika, o tym, jak on próbuje wbić taki klin, żeby go rozsadzić. Ale drodzy, my doskonale wiemy, że gdyby Bóg nas pozostawił tylko w rękach przeciwnika, czy moglibyśmy się mu przeciwstawić? My, malutki pył na obliczu tej ziemi, a on, przeciwnik, wielka, potężna istota duchowa, no z pewnością nie mielibyśmy najmniejszych szans. W drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza w 1 rozdziale w wersecie 7 mamy zapewnienie, co Bóg nam daje, żebyśmy mogli odeprzeć te ataki. I apostoł Paweł mówi tak, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni. A więc, drodzy braterstwo, nie bójmy się tego przeciwnika, dlatego że Bóg daje nam jakiego ducha? Ale mocy i miłości i zdrowego zmysłu. A więc Bóg daje nam szansę i możliwość, tak jak chciał pomóc Kainowi, tak również chce pomóc i nam, abyśmy mogli odeprzeć te pokusy. Ja myślę, że nikogo z was, drodzy, nie trzeba przekonywać, że te pokusy są w życiu potrzebne i konieczne. Bo również słyszeliśmy zapewnienia ze strady, że tak być musi. My doskonale wiemy, że Bóg chce uzyskać z nas czyste złoto. Ale żeby to złoto było czyste, to najpierw musi usunąć żużel. A doskonale wiecie, że aby usunąć żużel ze złota, to nie wystarczy zanurzyć go do ciepłej wody. Trzeba go roztopić w bardzo wysokiej temperaturze. Dopiero wtedy można oddzielić żużel od czystego złota. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów w 7 rozdziale, w wersecie 1, mówiąc najpierw o pewnych obietnicach, przyrzeczeniach, jakie Bóg daje dla swojego ludu, mówi nam tak. Te tedy obietnice mając najmilsi, a więc mając obietnicę o pomocy Bożej, o opatrzności, o kierownictwie, jaką Bóg otaczał wszystkich, którzy zwracali się z tą prośbą do Niego, mówi nam dalej apostoł Paweł tak. Oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, jak to jest możliwe, wykonując poświęcenie w bojaźni Bożej. A więc, drodzy, widzimy, że Bóg zachęca nas, abyśmy się oczyszczali od tego wszystkiego, co Bóg nam wskazuje. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę jeszcze na pewne inne ciekawe myśli. Wrócimy do 4 rozdziału naszej historii i zobaczymy, co działo się po zabiciu Abla przez Kaina. Werset 9 mówi nam dalej tak. A wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat twój Abel? I drodzy, znowu może Kain w pierwszym momencie sobie pomyślał, Bóg wszechwiedzący, a pyta się, gdzie jest mój brat? I myślę, że jego odpowiedź, którą udzielił Bogu, chyba na to wskazuje, że tak sobie pomyślał. Dlaczego? Dlatego, że odpowiedział, no, można powiedzieć delikatnie to określając, w bardzo bezczelny sposób. Udzielił dwóch odpowiedzi. A on powiedział najpierw, nie wiem, mimo że doskonale wiedział, co się stało, a jeszcze zadał pewne dziwne pytanie. Czyż jestem stróżem brata mego? Drodzy, warto tutaj się zatrzymać nad tymi sformułowaniami. Dlaczego? Przede wszystkim znowu pytanie retoryczne, które Bóg zadał Kainowi. Jest to takie pytanie, które bardzo często rodzice zadają dzieciom. W poprzednim wykładzie słyszeliśmy wiele na temat dzieci i rodziców. Ja myślę, że każdy z nas jako dziecko słyszał takie pytania i może jako rodzic zadawał takie pytania, takie jakie tutaj było zadane. Gdzie jest brat twój Abel? Dlaczego Bóg zadał to pytanie? Aby uświadomić Kainowi, co się stało. W jakim stanie jest teraz jego brat? Że on go pozbawił życia. I tak jak wskazaliśmy, odpowiedzi Kaina były naprawdę bardzo dziwne. Pierwsze kłamstwo to nie wiem. I drodzy, wypadałoby zadać pytanie, czy Kain nie zdawał sobie sprawy z tego, że Bóg wie wszystko, że Bóg doskonale wie, co się wydarzyło? No może chciał wystawić Boga na próbę. Ale to drugie pytanie, właściwie można powiedzieć odpowiedź, druga część odpowiedzi, Azalim ja stróżem brata mego, no jest naprawdę bardzo dziwnym sformułowaniem. Z jednej strony, drodzy, świadomość Kaina o tym, że zabił swojego brata. A z drugiej, udziela bardzo dziwnej odpowiedzi. Ale chciałbym, abyśmy to przenieśli, drodzy, bardzo króciutko na swój własny grunt. Czy czasami w waszych głowach, bo w mojej czasami było tak, nie pojawiało się takie pytanie, czy tak naprawdę ja mam być stróżem mojego brata albo mojej siostry? Jak daleko mam być stróżem mojego brata albo mojej siostry? Otóż, drodzy, ja myślę, że doskonale znacie odpowiedź na to pytanie, że mamy być stróżami naszych braci i naszych sióstr. Na czym opieram to sformułowanie? Zresztą nie jest to moja myśl, ale myśl sług pańskich. W pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntów w 12 rozdziale znajdujemy piękny obraz, który w pierwszym rzędzie dotyczył oczywiście członków klasy Kościoła. Ale, można powiedzieć, w podrzędnym znaczeniu dotyczy całego ludu Bożego. Jaki obraz apostoł Paweł w 1 do Koryntów w 12 rozdziale, a w szczególności od wersetu 12 nam przedstawia? Podaje nam obraz ciała Chrystusowego i członków tego ciała, mówiąc, że wszyscy, którzy należeli do Kościoła, są porównani do pewnych członków. Tak jak wspomniałem, my już nie jesteśmy członkami ciała Chrystusowego, ale jesteśmy członkami wielkiej rodziny Bożej. I teraz werset 26 przeczytamy sobie tylko z tego dużego fragmentu. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Drodzy, czy nie jest tak wśród prawdziwego ludu Bożego? Jeżeli dowiadujemy się o cierpieniach, o doświadczeniach jedni drugich, czy nie przejmujemy się tym? Czy nie zasyłamy modlitw? Czy nie taki jest cel również zebrania oświadczeń, abyśmy wiedzieli, w jakich doświadczeniach są nasze siostry i nasi bracia? A więc jesteśmy w jakiś sposób również odpowiedzialni za inne. Ale ktoś mógł powiedzieć, drodzy bracie, ale co innego jest modlić się za kimś? A co innego jest być stróżem swojego brata albo swojej siostry. I tutaj, drodzy, wchodzimy w bardzo delikatną materię. Słudzy pańscy nie mówią nam, ani Biblia, jak daleko mamy dokładnie być stróżami naszych braci i naszych sióstr. Jest bardzo delikatna granica, która wymaga wielkiego zaangażowania ducha zdrowego zmysłu. Dlaczego? Dlatego, że, drodzy, sami wiemy, że bardzo często jest tak, że w swojej gorliwości, ja nie mówię, że ktokolwiek ma złe zamiary, ale w swojej gorliwości, w chęci pomocy, tak bardzo chcemy pomóc naszemu bratu, tak bardzo czujemy się być stróżem jego życia, jego postępowania, jego poświęcenia, że tak jak czasami jest takie sformułowanie ludzkie, mówi nam, wchodzimy z butami do jego duszy. A coś takiego może doprowadzić tylko do naszych prób i doświadczeń. A więc, drodzy, widzimy, że wymaga to zastosowania wielu zasad Słowa Bożego, ale bardzo ogólnych zasad Słowa Bożego. Na pewno wszyscy pamiętamy złotą regułę, abyśmy czynili naszym bliźnim to, co chcemy, aby oni czynili. Ale i to, jak wiemy, musi opierać się o zasady Słowa Pańskiego. I ta część najbardziej delikatna, jaka? Wtedy, kiedy chcemy pomóc i napomnieć naszego brata i naszą siostrę, to powinniśmy również uczynić to wedle zasady z Ewangelii Łukasza z 18 rozdziału, które mówi nam, jak to należy uczynić. A więc, drodzy, widzimy, że te sformułowanie, azalim ja stróżem brata mego, powinniśmy odpowiedzieć na to pytanie tak, drodzy, jesteśmy również odpowiedzialni za nasze siostry i za naszych braci. Ale tylko wyłącznie, jeżeli duch zdrowego zmysłu, złota reguła i zasady pańskie będą przestrzegane. Ja myślę, że jeżeli komuś z nas się zdarzyło troszkę za daleko zabrnąć w tą interwencję, to wiemy, jakie doświadczenia na siebie mogliśmy ściągnąć. I drodzy, powoli nasz czas zbliża się do końca. Te krótkie rozważania, jakie tutaj czyniliśmy, dotyczące, tak jak wspomniałem, tej bardzo smutnej i bardzo krótkiej historii, myślę, że powinny wywołać u nas kilka bardzo interesujących wniosków, które podają nam słudzy pańscy. Przede wszystkim, drodzy, to, że powinniśmy bardzo starannie kontrolować nasze serca. Że wprawdzie nie jesteśmy odpowiedzialni za myśli, które nasuwa nam przeciwnik, nasuwa nam świat, nasuwa nam nasze ciało, że bardzo często mogą być to myśli złe i niewłaściwe, to jednak musimy patrzeć, co przenika do naszych serc. I co również jest bardzo ważne, że tak jak Bóg nie pozostawił Kaina samego sobie, ale widział, co się z nim dzieje i oferował mu swoją pomoc, tak również Bóg oferuje nam swoją pomoc w naszych próbach doświadczenia. I tego możemy być pewni, że Bóg nam taką pomoc będzie chciał udzielić. Ale myślę, że zdajemy sobie sprawę również z tego, że tak jak Kain odrzucił tą pomoc i popadł w grzech, tak również my mamy dwie możliwości. Albo przyjmiemy pomoc pańską w tej próbie i w tym doświadczeniu, a wtedy będziemy mogli zwyciężyć, albo tą pomoc odrzucimy. A myślę, że próby i doświadczenia z naszego życia pokazują, że jeżeli byśmy odrzucili pomoc pańską, to nie mielibyśmy żadnej możliwości wyjścia z tego doświadczenia zwycięsko. Pamiętajmy również o tym, aby pomagać naszym braciom, naszym siostrom. Aby w pewnym znaczeniu tego słowa być ich stróżami. Ale tak jak już podkreślaliśmy, czyńmy to zawsze zgodnie ze Słowem Bożym, a wtedy otrzymamy wiele błogosławieństw od naszego niebiańskiego Ojca. A tych błogosławieństw ja wam wszystkim, drodzy braterstwo, z całego serca życzę, jak i sam pragnę. I na tym kończę. Dziękuję.